Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Do adoracji w milczeniu i krótkiej modlitwy wysłucha i przebacz zachęcał papież w czasie porannej mszy w domu świętej Marty.
Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Turcji Recepa Erdogana. W czasie rozmów zwrócono uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem statusu Jerozolimy.
Kościół chaldejski wzywa do wzięcia udziału w majowych wyborach w Iraku. Są one szansą na poprawę sytuacji w kraju, a zwłaszcza na powrót chrześcijan przebywających w obozie dla uchodźców w Kurdystanie, uważa biskup Warduni.
Witamy 5 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Uczmy adoracji w milczeniu. To słowa zachęty, które papież skierował do wiernych w czasie mszy, którą odprawił w swej watykańskiej rezydencji. W homilii nawiązał do dzisiejszego pierwszego czytania, w którym król Salomon zwołuje lud do Jerozolimy, aby przenieść Arkę Przymierza.
Franciszek przypomniał, że była to droga pod górę, która w odróżnieniu od tej po równinie bywa trudna. W tej drodze lud niósł przymierze, pamięć o szczególnym wybraniu przez Boga. I niósł dwie kamienne tablice, gołe, bez niczego, takie, jakie otrzymał od Boga. Zaznaczył, że nie były to te, których lud uczył się od uczonych w piśmie, którzy je ubogacali wieloma przepisami. Było to czyste przymierze. Ja kocham Ciebie, Ty kochaj mnie. Pierwsze przykazanie – kochać Boga i drugie – kochać bliźniego. W Arce Przymierza, którą wnoszono do świątyni, nie było bowiem nic oprócz dwóch gołych, kamiennych tablic.
Kiedy wniesiono Arkę do świątyni i wyszli z niej kapłani, kontynuował papież, wtedy obłok chwała Pańska napełniła dom Pański, a lud zaczął adorować. W czasie drogi do świątyni składano ofiary, a teraz lud milczy w pokorze adoracji. Wiele razy się nad tym zastanawiam, powiedział Franciszek, że nie uczymy naszego ludu adoracji.
Tak. Uczymy modlitwy, śpiewu, chwalenia Boga, ale uczmy także adoracji. Modlitwa adoracyjna, ona nas wyniszcza bez wyniszczania. W wyniszczeniu adoracja nas nobilituje i czyni wielkimi. Wykorzystując tę możliwość, dziś wam tu obecnym, a także wszystkim mianowanym ostatnio proboszczom, chcę powiedzieć: uczcie ludzi adoracji w milczeniu. Uczcie adorować.
Franciszek zachęcił więc do uczenia się tego, co będziemy robić w niebie, modlitwy adoracyjnej.
Ale możemy tam dotrzeć tylko dzięki pamięci o tym, że zostaliśmy wybrani, że mamy w sercu obietnicę, która nas stymuluje, aby iść z przymierzem w ręku i w sercu, ciągle w drodze. Trudnej drodze pod górę, ale w drodze w stronę adoracji.
Wobec chwały Pańskiej, mówił papież, słowa znikają, człowiek nie wie co powiedzieć. Król Salomon, o czym czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, był zdolny tylko powiedzieć dwa słowa: wysłuchaj i przebacz. Kończąc, Franciszek zachęcił do adoracji Boga w milczeniu, z pamięcią o całej swojej historii i do prośby. Wysłuchaj i przebacz.
Dziś dobrze nam zrobi, jeśli znajdziemy trochę czasu na modlitwę, pamiętając o naszej drodze, o otrzymanych łaskach, pamiętając o wybraniu, o obietnicy, o przymierzu. I szukajmy, jak iść dalej w stronę adoracji i trwać w niej z pełną pokorą, wypowiadając tylko tę małą prośbę. Wysłuchaj i przebacz.
Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Turcji Recepa Erdogana, który spotkał się następnie również z watykańskim sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji.
Jak podaje watykański komunikat, podczas serdecznych rozmów podjęto kwestie relacji dwustronnych, a także mówiono o sytuacji w Turcji, o położeniu wspólnoty katolickiej, o zaangażowaniu w przyjmowanie licznych uchodźców i związanych z tym wyzwaniami. Zatrzymano się również nad sytuacją na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem statusu Jerozolimy i podkreślono potrzebę promowania pokoju i stabilizacji w regionie poprzez dialog i negocjacje w poszanowaniu praw człowieka i prawa międzynarodowego.
Warto dodać, że była to pierwsza od 49 lat wizyta tureckiego prezydenta w Watykanie. Erdogan spotkał się już jednak z Franciszkiem w 2014 roku podczas papieskiej wizyty w Ankarze. Turecki przywódca dzwonił też ostatnio do papieża w sprawie Jerozolimy, po tym jak Donald Trump zapowiedział przeniesienie do tego miasta amerykańskiej ambasady w Izraelu.
Chcemy, aby wybory były przeprowadzone w wolności i dla dobra kraju, powiedział biskup pomocniczy Bagdadu Szlemon Warduni o zapowiedzianych na 12 maja w Iraku wyborach parlamentarnych.
Kościół chaldejski widzi w głosowaniu możliwość poprawy sytuacji w kraju, a zwłaszcza szansę na powrót chrześcijan przebywających w obozie uchodźców w Kurdystanie. W opublikowanym niedawno przesłaniu duchowni chaldejscy zachęcają do głosowania na kandydatów kompetentnych, uczciwych i będących patriotami. Mówi biskup Warduni.
Trudności to interesy. Każdy myśli o sobie. Mimo zła w społeczeństwie, mimo wszystkich trudności, które napotykamy, chcemy, aby wybory były przeprowadzone w wolności i dla dobra narodu. Wiele rodzin nie może głosować, ponieważ nie mogą wrócić do swoich domów, które są zniszczone. Jeśli nie mają gdzie żyć, spać i jeść, ich udział w wyborach będzie utrudniony. Nasze wioski są w 80% zniszczone, niektórych nie zaczęto odbudowywać, a te, które zostały odbudowane, zniszczyli ponownie żołnierze. Trzeba więc odbudować te wioski, aby ludzie mogli powrócić do swoich domów. Jeśli chodzi o nowy rząd, wymaga się przede wszystkim, aby zaprowadził pokój. Pokój z całym światem, pokój z Kurdami, a także, aby traktował ludzi jednakowo, bez względu na ich religię, przynależność plemienną czy partyjną. Modlimy się o dobro dla całego Iraku, przede wszystkim o pokój.
Sytuacja w Calais jest bardzo trudna, a istniejące problemy nie zostaną rozwiązane, dopóki władze angielskie nie otworzą granic dla migrantów, uważa Didier de Grémont, dyrektor lokalnego ośrodka francuskiej Caritas w tym portowym mieście, które łączy drogą morską Francję z Wielką Brytanią. W ubiegłym tygodniu doszło tam do zamieszek i starć między gangami migrantów. Użyto broni palnej, kilkanaście osób zostało rannych, w tym kilkoro ciężko.
Zdaniem Didier de Grémonta bardzo trudno jest znaleźć wyjście z obecnego kryzysu. Z jednej strony trzeba zrozumieć mieszkańców Calais, którzy nie chcą, by ich miasto było koczowiskiem i boją się o swoje bezpieczeństwo. Z drugiej strony migranci chcą za wszelką cenę przedostać się do Wielkiej Brytanii. W opinii dyrektora tamtejszej Caritas zamieszki w ubiegłym tygodniu zostały sprowokowane przez niefortunną interwencję sił bezpieczeństwa, mówi Didier de Grémont.
Sytuacja jest naprawdę bardzo napięta. Państwo francuskie za wszelką cenę nie chce dopuścić do odbudowy stałego koczowiska migrantów. Obecność policji jest bardzo silna, co dodatkowo podnosi napięcie. W tak trudnej sytuacji najmniejszy nawet pretekst może doprowadzić do eksplozji. W ubiegły czwartek takim pretekstem była brutalna konfiskata namiotów pod nieobecność migrantów, którzy poszli w tym czasie po posiłek. Wywołało to bardzo gwałtowne reakcje u tych młodych i zdesperowanych mężczyzn. Na to nakłada się kryminalizacja tego środowiska przez przemytników ludzi, którzy, korzystając z sytuacji, za wszelką cenę starają się przerzucić migrantów do Wielkiej Brytanii. Istnieje stały konflikt między Afgańczykami, którzy kontrolują rynek przemytu ludzi, i Afrykańczykami. Jest to konflikt gangów i dlatego doszło do użycia broni palnej, co jest oczywiście niedopuszczalne.
Didier de Grémont zauważył, że w bardzo trudnej sytuacji są też wolontariusze organizacji humanitarnych, którzy opiekują się migrantami, starają się im zapewnić podstawową pomoc. Ściąga to jednak na nich odium władz miasta i niektórych mieszkańców, którzy oskarżają ich o podtrzymywanie obecności migrantów w Calais.
Nie zakończyły się rozmowy Dominika Woltona z Ojcem Świętym. We wrześniu ten francuski socjolog i lewicowy intelektualista opublikował książkowy wywiad z Franciszkiem. Niebawem ukaże się jego polskie tłumaczenie. W ostatnich dniach Wolton ponownie gościł w Watykanie i rozmawiał z papieżem. Przyznaje, że tematów do dyskusji nie brakuje. Jest jednak jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, czy z nowych spotkań zrodzi się kolejna książka. Mówi Dominique Volton.
W tym momencie nie wiem, czy będzie kolejna książka. Tym razem chciałem się spotkać z papieżem, aby porozmawiać z nim po pierwsze o reakcjach na francuskie wydanie książki i o jej tłumaczeniu na 14-15 języków, ale także o sprawach natury politycznej i kulturalnej. Bo pojawiają się wciąż nowe wydarzenia, papieskie podróże, kryzys międzynarodowy i tym podobnie. Czy będzie z tego drugi tom książki? Myślę, że jeszcze nie nadszedł czas, by stawiać sobie to pytanie. Na razie chcemy raczej wyciągnąć wnioski z tego, co już razem zrobiliśmy, mając świadomość, że jest to dość wyjątkowa książka, bo jeszcze nigdy nie pracowano w tak wielkiej wolności. Czy będzie kolejny tom, zobaczymy później, ale na pewno nie brakuje tematów do dyskusji. To jest oczywiste.
Zdaniem Dominika Voltona jednym z najważniejszych elementów jego dotychczasowych rozmów z papieżem była dyskusja o świeckości. Franciszek uznaje rozdział państwa i kościoła, domaga się jednak większej obecności religii w sferze kultury, zauważa francuski socjolog.
Powstały w Polsce ruch Spotkania Małżeńskie zdobywa popularność także na Łotwie. Trzydniowe rekolekcje odbyły się ostatnio w Nauksenos na północy kraju. To ważna inicjatywa, biorąc pod uwagę panujący kryzys małżeństwa i rodziny, który nie omija także katolików.
W spotkaniu wzięło udział 10 par oraz, co ciekawe, dwóch kleryków z ryskiego seminarium. Najstarsi uczestnicy mieli na koncie 43 lata pożycia małżeńskiego. Rekolekcje animowały trzy pary małżeńskie wspierane przez kapłana jezuitę. Intensywny czas rekolekcji o charakterze warsztatowym obejmował nie tyle udział w konferencjach, co praktyczną naukę dialogu, a więc słuchania drugiej osoby i komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań, także tych najbardziej intymnych, a to wszystko w świetle chrześcijańskiej wiary. Nie zabrakło też osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. W ten sposób małżonkowie odkrywali na nowo, niekiedy po wielu latach, charyzmat daru od Boga, jakim jest drugi człowiek dany im w sakramencie małżeństwa. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
5 kontynentów obejmą działania charytatywne Episkopatu Włoch w ramach projektu pomocy dla krajów trzeciego świata. Na cel ten przeznaczy on ponad 20 milionów euro. Najwięcej środków, bo aż 15 milionów euro, zostanie przekazanych Afryce, gdzie planowana jest realizacja około 130 projektów.
Jednym z najważniejszych jest poprawa warunków życia rodzin żyjących w rejonie jeziora Munkamba w Demokratycznej Republice Konga. Pomoc skupi się przede wszystkim na kobietach, które organizując się w niewielkie grupy będą miały możliwość sprzedawania takich produktów jak tkaniny, olej palmowy czy mydło. Wsparcie otrzymają też dziewczynki ze szkół podstawowych, które często zamiast uczęszczać na lekcje muszą zajmować się swoim młodszym rodzeństwem. W tym celu Episkopat Włoch przewiduje utworzenie żłobka.
Cuneo w północnych Włoszech, w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, powstał specjalny ogród dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zatrudnienie w nim znaleźli przede wszystkim mężczyźni, którzy stracili pracę, rodzinę, mają za sobą trudną przeszłość. Na pomoc mogą też liczyć imigranci, którzy zakończywszy pobyt w obozach przejściowych, są często pozostawieni samym sobie. Aby czynić dobro, nie potrzeba wielu pieniędzy, wystarczy otworzyć serce na ubogich, mówi pomysłodawca ogrodu, proboszcz parafii, ksiądz Carlo Ocelli.
Idea zrodziła się z chęci wsparcia osób, które każdego dnia zwracały się do niego z prośbą o pomoc, szczególnie w znalezieniu pracy. Ksiądz Ocelli chce, aby w ten sposób czuli się szanowani i mogli godnie żyć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.